Drodzy bracia i siostry, znowu jesteśmy blisko Jana Chrzciciela, tego człowieka adwentowego, ale i w dniu w święto Chrztu Pańskiego też jest postacią tutaj bardzo ważną. I wszyscy się cieszymy, bo to jest przepiękna postać, Jan Chrzciciel, można by o nim dużo mówić. Przede wszystkim uderza jego pokora. Proszę zwrócić uwagę, na jaką on był wystawiony pokusę. Dzisiejsze słowa Łukasza mówią: gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach, czy nie jest Jan Mesjaszem. Takie napięcie tłumu, który czeka na Mesjasza, który czeka na wodza, jest bardzo wielkie. Wszyscy zastanawiali się, czy on nie jest Janem, czy nie jest Mesjaszem. Był wymowny, był twardy, był człowiekiem mężnym, nie bał się Heroda. Czy szatan nie kusił Jana: no powiedz, że jesteś Mesjaszem. Krzyknij, pójdą za tobą jak w ogień. Wszyscy snuli domysły. Jan miał nieprawdopodobne sondaże. Mógł sobie powiedzieć: tego Jezusa nie ma. No miał być, ale go jeszcze nie ma tutaj. No a ja jestem, no rzeczywiście jestem indywidualność. Ja to jestem ktoś. Wystarczyłoby, żeby albo zostaw ich w nadziei. Za tydzień wam coś ogłoszę, za dwa tygodnie. A teraz może ktoś krzyknie: ty jesteś Mesjasz. A Jan na to od razu, bez oczekiwania: ja was chrzczę wodą. To jest moja misja. To jest moje zadanie. To jest moja praca. To jest moje powołanie. Drodzy bracia i siostry, szczęśliwi ludzie, którzy znają, jak to mówimy w języku potocznym, swoje miejsce w szeregu. Że pani jest Ewa i pracuje w biurze, pan jest studentem, ja jestem księdzem, nie papieżem, pan jest królem Polski. Bo proszę Państwa, nam się bardzo często właśnie to myli, kim ja jestem. My nie na rano jesteśmy, to co Państwu często powtarzam. Rano uważam, jestem najmądrzejszy w Europie. No może jeszcze tam paru mądrzejszych ode mnie. Wieczorem jestem zerem, po prostu dno, kasacja. To kiedyś ksiądz Mirosław Maliński, ten przykład podawałem, rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy mieszkali ze sobą razem bez ślubu, studenci. I pytał: co wy robicie? No razem sprzątamy, razem gotujemy, razem śpimy, oglądamy telewizję. Mówi: a wy jesteście, znaczy ty jesteś żoną tego chłopaka? Nie, skąd? A on jest twoim mężem? Nie, w życiu. A czujecie się małżonkami? Nie, w ogóle, zresztą on ma 19 lat, ja mam 19 lat. To dlaczego, jeśli nie jesteście małżonkami, nie czujecie się małżonkami, żyjecie jak małżonkowie? I ksiądz Maliński mówi: to tak jakby ktoś z Państwa raz na tydzień wpadał sobie do świętej Anny, wsiadał w konfesjonale, chociaż wcale nie jest księdzem, ani się nie czuje księdzem, i tak sobie trochę pospowiadam. Takie lekkie pokuty, Ojcze nasz, w dowolnym czasie. Czy ktoś z Państwa nie jest lekarzem, nie czuje się lekarzem, ale raz na tydzień by otwierał gabinet, badał, takie lekkie tam wapno przepisywał, witaminę B. I nie jestem lekarzem, nie czuję się lekarzem, więc nie robię tego, co robi lekarz. Jan Chrzciciel miał bardzo jasną poczucie swojej świadomości. Jestem głosem na pustyni wołającego i ja mam chrzcić wodą. A po mnie przyjdzie ten, który przerasta mnie w sposób nieprawdopodobny. Więc to bardzo łatwe jest uwierzyć, że jest się Bogiem w małżeństwie, kiedy ma się jakąś taką pozycję dominującą nad żoną, mąż nad żoną, czy żona nad mężem, czy rodzice nad dziećmi. Bardzo łatwo uwierzyć w to, że jest się Bogiem. My nieraz drugiemu radzimy. Koleżanka radzi koleżance: zerwij z tym chłopakiem. A skąd ty wiesz, że ona ma z nim zerwać? Jesteś Panem Bogiem? Syn mówi do matki: mamo, idę na AWF. A w życiu musisz iść na prawo. Dlaczego ty decydujesz? Ty synowi podaj swoje argumenty. Ty synowi przedstaw swoje argumenty. A ty nie jesteś Bogiem. Ktoś, kto łamie drugiemu moralność. Chłopak mówi do dziewczyny: o, nie martw się, tak jak się prześpimy, to się nic nie stanie, ludzie mają gorsze grzechy, i rozcieńcza jej opór duchowy przeciwko grzechowi. Czy ty jesteś Bogiem? Jak śmiesz to robić? Jak śmiesz to robić? Nie jesteśmy Bogiem. Przypomina mi się tutaj anegdota z czasów komunistycznych, jak to towarzysz Breżniew odwiedził Warszawę i go tak wieźli tutaj tym traktem marszałkowską. I pierw mówią: to jest plac Dzierżyńskiego. No piękny plac Dzierżyńskiego. Plac Defilad. O, plac Defilad. Plac Konstytucji. O, piękny plac Konstytucji. Mówi towarzysz Breżniew: a to plac Zbawiciela. On mówi: no dziękuję, ale przesadziliście trochę. Jak łatwo właśnie pomyśleć, że ten Zbawiciel to w zasadzie ja. I Jan nie mówi: jestem zerem, jestem niczym, ja w ogóle jestem nul, pyłek niewidoczny. Nie. Ja mam robotę. Ja jestem od chrzczenia wodą. Ja jestem ten, który chrzci wodą. Kiedy rozmawiałem kiedyś z takim pijaczkiem w Otwocku, który wiedział, że nie bryluje i nie świeci świętością, i mówi: proszę księdza, no ja jestem pijaczek rzeczywiście, ale ja w zasadzie to jestem hydraulik. Teraz na krótkiej przerwie. Ale jestem hydraulik i tutaj te bloki, proszę księdza, ja kładłem kanalizę. Ja sobie nieraz idę na spacer, tam ludzie sobie odkręcają krany, a to ja kładłem. Ja jestem hydraulik, co tutaj kładł kanalizę. I proszę Państwa, to jest piękne, co ten człowiek mówi. On oczywiście się tam stoczył, zagubił się, nie wiem, co się dalej z nim działo, ale on miał poczucie swojej wielkości, że tam te rury skręcał, że te gwintował i krany zakładał. Mieć swoje poczucie swojego miejsca bez żadnej skrajności, bez żadnej, że Bóg albo że zero. Też wam może opowiadałem, kiedyś mój kolega zbierał na tace i taki chłopiec rzucił mu tam monetę, przeurocze dziecko, więc on się pochylił, mówi: jak masz na imię? On mówi: Łukasz. Mój kolega powiedział: niech nam żyje i wyrasta Łukasz, duma naszego miasta. I jeden starszy pan z ławki obok mówi: proszę księdza, a ja jestem Władysław. I proszę Państwa, ja sobie pomyślałem, że być takim Władysławem to też jest coś. Ja patrzę nieraz na taką zwykłą, przeciętną kobietę. Pani Władysława, pani Tereska. No wychowała dzieci, może nie rewelacyjnie, ale wychowała. Proszę Państwa, ile tysięcy śniadań, obiadów, łykania proszków, bo to pewnie chorowała. Zwykły człowiek, ja jestem Danuta. To nie są żarty. Mówcie sobie tak Państwo często, bo szatan będzie nas chciał przekonać, że my jesteśmy właśnie nikim i niczym. No i oczywiście druga cudowna postać pokorna to jest Jezus. Proszę zwrócić, On rozpoczyna misję i co robi? Ażby się prosiło, żeby z Janem jakiś show zrobili. Jan wyjdzie i powie: po mnie idzie lepszy, ta-da-da-da, Jezus z Nazaretu. I tłumy biją brawo. A co robi Jezus? Słuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Kiedy lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. W kolejce z grzesznikami, jeden za drugim. Czy wyobraźcie sobie, że jakby Jezus dzisiaj przyszedł, to byśmy Go znaleźli w poczekalni jakiejś przychodni antyalkoholowej? Albo Jezus by poszedł, stanął w kolejce z seksoholikami, na terapię się zapisał i siedział na terapii. Ktoś powie: przecież mu niepotrzebna. No chrzest mu też nie był potrzebny, a poszedł się ochrzcił. Jezus to jest taki lekarz, bo On sam mówił o sobie, że jest lekarz, który przyjmuje w poczekalni, siedzi z ludźmi. Panie wiedzą, Panowie też, ile się w poczekalni można dobrych rzeczy dowiedzieć. W poczekalni się nieraz lepszą diagnozę dostanie i o lepszych lekach się człowiek dowie niż u lekarza w gabinecie. Jezus nie staje tak, jak nawet ja wobec Państwa teraz staję. Oczywiście On potem nauczał, ale proszę zwrócić uwagę, początek jest zawsze zapowiedzeniem jakiejś całości. Kiedy zostanie wybrany nowy papież, wszyscy czekają na pierwszą encyklikę. Kiedy zostanie wybrany prezydent Stanów, Polski, wszyscy czekają, dokąd pojedzie z pierwszą wizytą. Jezus rozpoczyna misję. Gdzie idzie? W tłum grzeszników. I wchodzi do wody, która od strony duchowej jest ściekiem. To jest ściek. Jeśli ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, wie, że Jordan ma taką zieloną zawiesinę, ale od strony duchowej, to już nie powiem mocniejszego wyrazu, czym jest Jordan, i Jezus w to wchodzi, do tego ścieku, zanurza się, żeby przyjąć nasze grzechy, które tam płynęły w Jordanie, przyjąć na siebie. Ta pokora Jezusa, żeby usiąść, stanąć wśród grzeszników. Przypomniałem sobie, jak kiedyś się rozchorowałem trochę laryngologicznie, to takie nasze kapłańskie choroby są. No i powiedziałem, jak już mam iść do lekarza, to trzeba kościół dorobić. Poszedłem do przychodni takiej kościelnej, nie powiem której. I tylko przyszedłem, że pielęgniarka mówi: o, ksiądz Piotr, założymy księdzu ładną kartę, będziemy wpisywać wszystkie wyniki. I ja mówię: Jezus Maria, ona wszystko rzeczywiście to będzie sobie czytała. Potem usiadłem w poczekalni razem z ludźmi. Co ksiądz? Anginka. Ja mówię: no coś tam z zatokami. I tak ja przyzwyczajony do mikrofonu, do pulpitu, do wykładów, tak wszystko schodziło z człowieka razem z ludźmi. Potem jeszcze to, co Państwu kiedyś mówiłem, my mamy wysokie mniemanie o swojej indywidualności. I nieraz mamy za złe lekarzom, wy nieraz macie za złe księżom, że tak traktują taśmowo ludzi. Ja też jak idę do lekarza, to otwieram usta, żeby on zajrzał w moje gardło i gdzieś w podświadomości oczekuję, że on powie: Boże, co za angina. Zwoła wszystkich kolegów. Zobaczcie anginę. Katolicka angina. Kapłańska, sakramentalna. A lekarz tak spojrzy, ziewnie i wypisuje receptę. I dlaczego on mnie tak źle potraktował? Dlaczego on się mną nie zajął? Proszę Państwa, bo to dla niego 300 angina w tym tygodniu. I to nie ma co gadać. On już wie, co przepisać. Jesteś, wejdź w tłum. Bądź zwykłym człowiekiem. No jak jesteśmy przy tym temacie tej zwykłości, to zadam Państwu pytanie. Czy znacie Państwo, może ktoś zna, wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś Państwa znał. Czy znacie, kochani, nazwisko dyrektora Caritas Polska? A znacie nazwisko matki generalnej Albertynek? A generała Kamilianów? Oni wszyscy prowadzą cały rok akcje charytatywne. Opiekują się biednymi, chorymi, młodymi, starymi. Nie znacie ich nazwisk? Ale z nazwiska jednego człowieka, o którym dziś cała Polska mówi, to znacie. No właśnie, to o to chodzi. To o to chodzi, proszę Państwa, że nie znacie nazwisk sióstr zakonnych, które dzisiaj całą noc miały dyżur z chorymi i nie znacie miejscowości, gdzie franciszkanki opiekują się upośledzonymi chłopcami, a albertynki upośledzonymi kobietami. Nie wiemy. Ale o jednym człowieku to dzisiaj cała Polska mówi, że on robi akcję charytatywną. Ja, proszę Boże, nie mam nic przeciwko tej zbiórce. Cieszę się, że ludzie dostaną jakiś tam sprzęt medyczny. Ja chcę tylko pokazać różnicę. Co to znaczy, że jak lewa ręka daje, to prawa nie wie. A jak prawa daje, to lewa nie wie. Jezus stał z tłumem, wtopiony, Zbawiciel. I co robił? Modlił się. I wtedy otwarło się niebo. Drodzy Państwo, to tak na marginesie, bo to byśmy musieli nowy temat rozpocząć. Niektórzy mówią, nie doświadczam Boga. Niebo się przede mną nie otwiera, bo się nie modlisz. Ale chodzę do kościoła, wchodzisz i myślisz o sobie. Na modlitwach często dyktujesz Panu Bogu, co On ma robić, a na następnej modlitwie masz do Niego pretensję, że tego nie zrobił. Wielu ludzi tak się modli i dlatego niebo się przed nimi nie otwiera. I dotykamy jeszcze jednego tematu w dzisiejszej Ewangelii. Duch Święty zstąpił w postaci cielesnej jakby gołębica. Zwróćcie uwagę, że kiedy w Piśmie Świętym, czy tutaj w Ewangelii, czy w Dziejach Apostolskich, mamy opisy jakiejś działalności Ducha Świętego, to zaraz pojawia się słowo jakby. Uderzyło coś w dom, gdzie byli apostołowie w dzień zesłania Ducha Świętego, jakby wicher. Pojawiły się nad ich głowami płomyczki jakby z ognia. Duch Święty zstąpił w postaci cielesnej jakby gołębica. Ci, którzy ilustrują Biblię, często zapominają o tym jakby i od razu malują wicher, i od razu malują gołąbka, i od razu malują płomyk, bo to jakby ogień. Nie, jakby. To słowo jakby pokazuje nam trudność Pana Boga, jak nam przekazać pewne treści, których my rozumem nie pojmujemy. Jak pokazać tą granicę między rzeczywistością stworzoną, a niestworzoną. No właśnie, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jakby płomyk, jakby... Wprawdzie kiedyś sobie pomyślałem, że ja mógłbym być ilustratorem Biblii. Proszę mi wybaczyć moją pychę, ale jak w szkole podstawowej niosłem rysunek do oceny, to nauczycielka mnie pyta, co to jest, Piotruś? Ja mówiłem, wazon. Ona mówiła, jakby wazon, no. A to, co to jest? Kwiaty. No jakby kwiaty, masz rację. Więc ja umiem malować jakby. Ale tak poważnie to jest właśnie to, że my się dotykamy w Piśmie Świętym tego styku doczesności i nadprzyrodzoności. Krótko mówiąc, dotykamy się problemu łaski. Warto o nim parę słów powiedzieć, bo dzisiaj jest dzień chrztu, wspominamy nas, chrzest. I w chrzcie dostaliśmy po raz pierwszy łaskę od Boga. Nie lubimy tego słowa. Z łaski coś ci zrobię, z łaski coś ci dam. Nie lubimy tego słowa, a nawet w życiu religijnym nie lubimy tego słowa, bo ono jest takie niewymierne, niedotykalne. Dzisiaj świat nieprawdopodobnie ceni uczucia i emocje. Ludzie chcą mieć dużo emocji, mówią tych pozytywnych. Wszystkie emocje są pozytywne, ale precyzyjnie powiedzieć tych przyjemnych. Jak się w kinie wzruszyłem, uśmiałem się do łez, spłakałem się nieprawdopodobnie. Emocje brały górę, często biorą górę nad naszymi wyborami. I Królestwo Niebieskie podobne jest do kobiety, co włożyła zakwas w 3 miary mąki. Co to znaczy? Człowiek ma taką budowę trójwarstwową. Duch, psychika, ciało. Kobieta włożyła zakwas w 3 miary mąki. Żeby z tej mąki był chleb, musi być zakwas. Tym zakwasem jest łaska. I ona, drodzy Państwo, jest bardzo, to trzeba powiedzieć, po pierwsze, nieskończenie łagodna, a zarazem stanowcza. Co mówi łaska? Tak szepcze w naszym wnętrzu. Możesz więcej. Dasz radę. Możesz być lepszy. Oczywiście łatwo jest ten głos zagłuszyć. Łaska i nigdy gwałtownych ruchów, chociaż jest stanowcza i cierpliwa do nas. Stanowcza i cierpliwa. Tak mi się podobało sformułowanie jednego z ojców jezuitów, który powiedział: biedny Jezu, Ty jesteś taki bezradny wobec nas. Jak Ty sobie z nami nie potrafisz poradzić, biedny Jezu. Jezus jest taki bezradny wobec naszych grzechów, naszych głupich postanowień, naszego uporu, ale jest wierny, nie odchodzi. I ta łaska do końca życia będzie tak szeptać: wróć, wróć, więcej możesz, więcej potrafisz. Ale od razu sobie powiedzmy dwie rzeczy, które nam będą sprawiały trudność. Ta łaska jest ukryta i nieodczuwalna, a my czekamy na uczucia. Żeby coś się działo. Pamiętacie, mówiłem o tym panu, który mówił, że on Boga doświadcza na pielgrzymce, na Jasną Górę. Kiedy zapytałem go, w których momentach pielgrzymki go doświadcza, powiedział: jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. To ja tak Boga doświadczam wtedy. Po prostu to jest nieprawdopodobne doświadczenie. Otóż nie. Łaska jest nieodczuwalna. No to ktoś powie, no to po co mi taka łaska, jak ja tego w ogóle nie czuję i nie widzę? Dlatego, że ona ci pozwala żyć wiarą. To jest, proszę Państwa, tak jakbym powiedział, tutaj między mostem gdańskim a Dąbrowskiego jest jeszcze jeden most. Tylko, proszę Państwa, on jest niewidzialny. Ale proszę się rozpędzić i jechać spokojnie samochodem. I ktoś by pojechał: nie widzę, nie widzę, nie widzę. O kurczę, jadę. Przez Wisłę przejechałem. Żadnego mostu nie widziałem. Żeby nie taki głupi przykład. W minionym tygodniu odwiedziłem moich byłych uczniów, znajomych, którzy adoptowali 3 dzieci. Naraz, proszę Państwa, jednego dnia trójka z dzieciaki z torbami stoją w domu. Co ciekawe, ci ich rodzice są jedynakami. Nigdy nie mieli do czynienia z wychowywaniem, przebieraniem, przewijaniem dzieci. No i nagle zdecydowali się na 3 dzieci. No i te dzieciaki stoją. Żywotne, że aż hej. Usiedliśmy do herbaty, ja mówię: słuchajcie, kochani, 3 dzieci wam się, przepraszam za słowo prowokujące, zwaliła do domu. Z czego wy już zrezygnowaliście? Z czego wy musieliście zrezygnować? Co straciliście? Oni tak usiedli i się bardzo poważnie zamyślili. I ten facet mówi do mnie: wie ksiądz? Nic. Ja mówię: jak to nic? No po prostu nic. Ja mówię: ludziom się jedno dziecko rodzi, jest rewolucja w domu, po prostu wszystko na głowie. A wy, 3 się wam urodziła? Proszę księdza, tak całkiem poważnie, może trudniej nam jest wyjść we dwoje tak gdzieś. Ale jak musimy, to dzwonimy do dziadka, do babci, tam oni zostają z dziećmi, wychodzimy też we dwoje. Praktycznie nic. O, proszę Państwa, to jest wiara. Owoc wiary. Bo każdy po ludzku by patrzył, że coś muszą stracić. Już tyle telewizji nie będzie, tyle rozmów, tyle świętego spokoju, tyle porządku w domu. Nie, szuflady wszystkie poblokowane, porządek w domu. Mówiłem wam kiedyś, to było w parafii na Deotymy świętego Józefa, ksiądz proboszcz został poproszony przez jedną panią: księże, myśmy się dopiero co sprowadzili do parafii, niech ksiądz nam poświęci mieszkanie. Bardzo chętnie. Przyszedł, jeszcze wszystko w takiej atmosferze przeprowadzki, kartony, werysalki, tak krzywo stoją, na jednej werysalce siedzi 5 dzieci. I ta pani mówi do księdza proboszcza: czy w parafii nie ma jakiejś pracy? O nie, proszę Państwa, bardzo mi przykro, ale mamy już kancelarzystkę, mam gospodynię, mamy katechetki. Nie mam żadnej pracy. Ale ksiądz mi źle zrozumiał. Mi chodzi o pracę taką jako wolontariusz. Żebym coś przyszła do parafii 2-3 razy w tygodniu popomagać. No może 2 razy. Proboszcz mówi: bardzo panie, przepraszam, ale pani chce pracować tak jak wolontariusz w parafii? A przecież pani ma 5 dzieci. A ksiądz łaskawie pozwoli zauważyć, że ja się orientuję, ile mam dzieci. Plus minus tam do jednego to się doliczę. I pani chce jeszcze iść, przyjść do kościoła w parafii i coś robić? Tak, bardzo chętnie. Jakby ksiądz miał coś dla mnie, to proszę bardzo dzwonić. O, to jest, proszę Państwa, wiara. Nie czuję żadnych uniesień, nie wiem, jak to się dzieje, idę po tym moście i przechodzę na drugą stronę. To jest wiara, którą dostajemy od Pana Boga. Chrzest był naszym nowym narodzeniem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa może był chrzczony przez zanurzenie. To jest takie bardzo obrazowe, że, przepraszam za słowo, ale że my topimy tego człowieka. On umiera dla grzechu, umiera dla szatana, umiera dla kłamstwa, a wychodzi z wody już nowonarodzony. Każdy z nas to przeżywał w czasie porodu. Przecież my byliśmy w łonie mamy utopieni. Nasze płuca były wypełnione wodami płodowymi. I dopiero po wyciągnięciu nas z łona mamy dostawaliśmy klapa, woda schodziła i zaczynaliśmy oddychać. Wiecie, jak się nazywa księga psalmów po hebrajsku? Księga oddechu, oddychania. Wiecie, dlaczego się często w życiu dusimy? Bo nie czytamy Biblii, nie oddychamy Biblią. Próbujemy oddychać światem, a świat jest zaczadzony. Dlatego na wspomnienie naszego chrztu, prośmy Boga, by pomógł nam dotapiać. Wiecie, bo ten stary człowiek chce wyjść z powrotem z tej wody, z tej chcielnicy chce wyjść. I my wchodząc do kościoła, żegnamy się wodą święconą, w Wielką Sobotę i przy różnych innych uroczystościach ksiądz idzie i kropi wodą, żebyśmy byli dobrymi topielcami dla grzechu, żebyśmy nie żyli, żebyśmy mówili, jak nam szatan pokaże grzech, to ja w ogóle nie wiem, co to jest. Święta błogosławiona Elżbieta z Dijon miała takie słowo nescivi, nie znam po łacinie. Kiedy podchodziła do czegoś, co było dla niej światowe i grzeszne, ja w ogóle nie wiem, co to jest, mówiła. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Niech nas Duch Święty ochrzci, rozpali chrzest, raczej ten sakrament, który mamy już w sobie, swoim ogniem, niech spali wszystko, co jest grzechem, co jest beznadziejnością, brakiem nadziei, abyśmy mogli żyć chrztem do ostatnich chwil naszej wędrówki tutaj po ziemi.